Witam serdecznie, nazywam się Paula Januszkiewicz i dzisiaj opowiem Państwu o Credential Security, czyli mówiąc po polsku, bezpieczeństwie danych do logowania. Jeżeli gdzieś podajemy username i hasło, no to pytanie, jak to wygląda w systemie operacyjnym, czy jesteśmy w stanie odczytać takie dane i gdzie je zapisujemy, to też jest ciekawa historia, więc mamy dużo rzeczy do przegadania, więc myślę, że pora zaczynać. Jeżeli chodzi o mnie samą, tak, dlaczego ja mówię do Państwa dzisiaj w związku z tematami związanymi z bezpieczeństwem, no to między innymi dlatego, że od kilkunastu lat zajmuję się właśnie stricte bezpieczeństwem. Wykonuję testy penetracyjne u różnego rodzaju klientów, tak naprawdę w wielu krajach na świecie, czasami nawet bardzo odległych. Również jestem tak naprawdę właścicielem, szefem zespołu Secure, czyli zespołu, który się zajmuje wykonywaniem projektów bezpieczeństwa. Więc mamy trochę ciekawego doświadczenia, wykrywamy różnego rodzaju podatności, piszemy całą masę narzędzi, więc bardzo chętnie się z Państwem dzisiaj tym podzielę. Jeżeli oczywiście Państwo chcą uzyskać ciekawe informacje na temat tego, co się dzieje w świecie security, no to polecam do śledzenia albo naszego wallu na Facebooku, gdzie link znajduje się na prezentacji, albo śledzenia Twittera Paula Secure albo Secure Academy. To są te dwa tweety, gdzie można takie informacje uzyskać. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o mówienie na wszelkiego rodzaju konferencjach, no to w zeszłym roku zostałam wybrana speakerem numer jeden na największej konferencji na świecie, czyli Microsoft Ignite. No i to między innymi świadczy o tym, że na pewno dużo osób się interesuje tematami związanymi z bezpieczeństwem. No dobrze, zaczynamy. Generalnie w kontekście tych tak zwanych credentials i raczej się będę posługiwała angielską nazwą, bo brzmi to ładniej. Po polsku można powiedzieć dane uwierzytelniające albo poświadczenia, co być może nawet i powinnam tak mówić, ale credentials brzmi wystarczająco generycznie. Jeżeli wpisujemy te dane gdziekolwiek, tak, na przykład logujemy się do systemu, konfigurujemy application poolę w IIS-ie, w web serwerze, albo na przykład konfigurujemy konto usługi, no to niestety tak to wygląda, że nasze hasło powinno zostać gdzieś zapisane. Pytanie oczywiście brzmi, jak to hasło i gdzie jest zapisywane. I czasami nawet, jeżeli wpisujemy jakieś hasło do formularza, no to wiadomo, że to hasło gdzieś tam jest zapisane również i pojawia się pytanie bardzo ważne, w jaki sposób, jakiego typu algorytmy zostały wykorzystane, żeby to hasło zaszyfrować, czy ono jest odszyfrowywalne, czy na przykład jest to rezultat funkcji haszującej, więc no, będziemy sobie o tym mówić. Generalnie jest wiele rzeczy w systemie, które trochę się gdzieś tam ukrywają i nie do końca możemy sobie nawet zdawać sprawę, że pewne dane uwierzytelnienia po prostu mogą zostać pozyskane przez kogoś, jak to się mówi, czystym tekstem. No dobrze, agenda na dzisiejsze spotkanie jest bardzo prosta. Będziemy sobie brać z systemu właśnie te credentials directly, czyli będziemy bezpośrednio je wyciągać z jakiejś informacji, z jakichś typów konfiguracji, a potem będziemy sobie mówić o credentials indirectly, czyli jeżeli na przykład nasze hasło jest zapisywane, ale na przykład w postaci funkcji haszującej, funkcji skrótu, no to pytanie, czy jesteśmy w stanie uzyskać do niego dostęp, jeśli tak, to co dalej, tak? Więc na tym będzie polegała nasza dzisiejsza prezentacja. Generalnie, co jest interesujące w systemie, tak jak mówiliśmy, jeżeli na przykład hasło jest zapisywane w jakimś konkretnym miejscu, no to bardzo logiczne jest, że to hasło będzie zapisywane albo na przykład w rejestrze, albo w jakimś pliku. Tak naprawdę nie ma wielu innych opcji, tak? Oczywiście możemy powiedzieć, no jeszcze może być w pamięci. Jasne, no to będzie ta druga część prezentacji, właśnie te credentials indirectly. A jeżeli chodzi o bezpośredni zapis, no to tak naprawdę wiadomo, że chodzi o dysk. Pytanie gdzie? No to może to być rejestr albo jakiś konkretny plik. I teraz pytanie, gdzie takie dane są? No to zależy, gdzie to hasło podajemy, tak? Jeżeli na przykład mamy plik z hasłami na wolumenie, na którym została włączona deduplikacja, no to generalnie prawdopodobnie w tych tak zwanych porcjach danych, czyli chunks, będziemy w stanie takie dane też wyciągnąć, tak? Jeżeli zapisujemy sobie usługę, która oczywiście ma być uruchomiona na konkretnym koncie, no to w takiej sytuacji też takie dane będziemy w stanie wyciągnąć. Oczywiście mamy też plik Hibernfill, czyli plik hibernacji, i w nim też zapisywane są nasze hasła. No i naszym zadaniem dzisiaj będzie dowiedzenie się, jak te hasła wyciągać i ewentualnie czego nie robić, żeby oczywiście te hasła gdzieś tam się nie pojawiały. No dobra, no to wróćmy sobie oczywiście do małego pokazu. Secret Spree. Będziemy sobie pokazywać na wszelkiego rodzaju różne sposoby, jaki sposób wyciągnąć dane z systemu. Myślę, że zaczniemy sobie od pewnego takiego w sumie dosyć prostego pokazu związanego z kontami usług. Na przykład mamy usługę Service AC. Ona sobie jest uruchomiona jako Freddy w tym konkretnym przypadku. I naszym zadaniem będzie wyciągnięcie tego hasła, kiedy wejdziemy sobie na właściwości, we właściwości usługi. Mamy zakładkę Logon. Widzimy, że generalnie, to jest akurat też ciekawe, zaraz tutaj wejdę w szczegóły, mamy logon i możemy sobie oczywiście skonfigurować tutaj nasz Freddy. To jest nasz Freddy i Freddy będzie miał oczywiście jakieś tam hasło. No i pytanie się pojawia, czy generalnie i w jaki sposób to hasło jest zapisywane. No to zobaczmy. Po pierwsze, co jest istotne, to już przechodząc bezpośrednio do tematu, bo to jest temat na praktycznie cały dzień, taka usługa i konto usługi no, musi się w jakiś sposób uwierzytelnić, tak? Zwłaszcza jeżeli na przykład jest to konto domenowe i jeżeli na przykład nie mamy możliwości skomunikowania się z domeną. I nie mówimy tutaj o cash credentials, które, co jest zabawne, są, to określenie jest nadużywane, tak? Bardzo często mówimy, że coś jest cached, zwłaszcza w kontekście cash credentials, jeżeli na przykład nie ma dostępu do domeny. Nie w tym przypadku, tak? I nie w wielu innych przypadkach. Cash credentials funkcjonują tylko w jednym określonym przypadku i o tym sobie też powiemy. Będzie to niełatwy temat, natomiast mam nadzieję, że wszyscy po tej prezentacji będą wiedzieli, o co chodzi. No dobrze, zobaczmy, jaki jest status. Na początek, żeby uzyskać dostęp do tak zwanych LSA Secrets, czyli do sekretów Local Security Authority Subsystem, musimy sobie uruchomić, akurat w tym przypadku będzie to konkretne narzędzie. Może być wiele narzędzi, ale to jest w zasadzie najprostsze. To jest narzędzie PSExec. Można sobie je ściągnąć z SysInternals. Jest to narzędzie napisane przez Marka Rusinowicza dawno temu. Generalnie pamiętajcie, że nie jest możliwe używanie narzędzia zgodnie z licencją do celów innych niż dobre, tak? Więc tylko przypominam. Jeżeli damy -S-I-D, to jesteśmy w stanie uruchomić podany proces jako local system, tak? No to zróbmy sobie coś takiego. I teraz ja uruchomię sobie akurat w naszym przypadku narzędzie, które zostało napisane przez naszego dewelopera, Michała Grzegorzewskiego, dawno temu. Ja akurat narzędzie nazywa SAPD albo SAPD, natomiast teraz narzędzie, zmieniliśmy mu nazwę, nazywa się CQ Secrets Dumper, które jest do pobrania z jednym z linków na naszej stronie facebookowej. Jeżeli ją polubicie, no to zobaczycie oczywiście takie narzędzie, tak? To jest facebook.com i secure, a później dam linka oczywiście i tam będzie można takie narzędzie pobrać. To jest narzędzie, ja lubię akurat tą prostszą wersję, ona jest nieco starsza, natomiast bardzo prosto musimy tutaj podać po prostu nazwę sekretu. To podkreślenie SC, podkreślenie, to jest jak ten sekret jest zapisywany w rejestrze. No dobrze, SAPD, podkreślenie SC, podkreślenie, SQL Server 1, no i oczywiście widać, że mamy nasze hasło. Ono nie jest zapisywane czystym tekstem w rejestrze, natomiast jeśli chodzi o sam rejestr, no to myślę, że Wam pokażę, regedit, takie hasło, ono sobie mieszka w tym tutaj kluczu. Musimy sobie wejść do Local Machine Security Policy i Secrets, natomiast możliwe jest tylko i wyłącznie wejście do tego klucza, jeżeli mamy Registry Editor uruchomiony jako local system. Więc najpierw PSExec, dopiero potem Registry Editor i widzimy oczywiście jak to wygląda. No dobrze, zobaczmy sobie, mamy ten SQL Server 1 tutaj, mamy na przykład current value, wyświetlmy sobie, jak ten sekret wygląda, no i widać, że ten sekret jest troszeczkę inny niż nasze hasło. No jasna sprawa, ponieważ ten sekret akurat został zaszyfrowany przez klucze local systemu, tak? Ja trochę skracam, mówiąc klucze local systemu, ponieważ to jest ogromny temat związany między innymi z Data Protection API, czyli z metodą zapisywania wszelkiego rodzaju danych w systemie w sposób bezpieczny. Natomiast generalnie ten mechanizm jest bezpieczny i powiemy sobie, tak jak mówiłam już, trochę później, jak on działa i co dzięki niemu możemy uzyskać. No dobrze, także jest to jedna z metod. I teraz pytanie, co jeszcze możemy zrobić? No więc bardzo proste, na przykład w IIS-ie, jeżeli chodzi o sposób zapisywania naszych haseł, IIS jest wyjątkowo interesujący, dlatego wszędzie tak naprawdę, dlatego że wszędzie, gdzie nie zapiszemy jakiegoś hasła, to hasło jest zapisywane w plikach konfiguracyjnych IIS-a, czyli akurat w przypadku IIS-a 7+, jest to Application Host Config. Tak jak na przykład zobaczymy sobie, mam tutaj Application Pool, App1, jako Secure Freddy Krueger. No i generalnie, czy jesteśmy w stanie wziąć hasło tego Freddy'ego? Jak najbardziej, tak? Ja sobie wyczyszczę konsolę, żeby wszystko było ładnie. I teraz, żeby to zrobić, musimy sobie wejść do folder Windows, Microsoft.net, wybrać odpowiedni framework, może być akurat w tym przypadku taki, ASP.NET Rec IIS. Jest to narzędzie, które między innymi deweloperom służy do instalowania ASP.NET-a, natomiast zobaczmy sobie generalnie, co w środku mieszka. Mamy na przykład właśnie opcję -i i to jest dokładnie ta opcja, o której przed chwilą powiedziałam, do instalowania. Natomiast mamy też kilka innych bardzo ciekawych opcji do przejrzenia sobie tego, jak ewentualnie szyfrować i deszyfrować wszelkiego rodzaju dane. Jedna rzecz to jest Application Pool'a, to zaraz sobie do niej wrócimy, a druga rzecz na przykład to jest tak zwany Connection String, czyli możliwość podłączenia się do bazy danych. Na przykład, jeżeli wejdę sobie tutaj do tego connection stringa, widać, że mam user ID test i password 4 kropki, tak? No dobra, no to możemy się zastanowić, jakie jest hasło. Możemy sobie oczywiście je odczytać czystym tekstem w pliku konfiguracyjnym. Zobaczymy sobie, jak to wygląda najpierw, a potem przejdziemy sobie do odszyfrowania danych z application pooli. Okej. I oczywiście jeszcze jedno miejsce ciekawe, gdzie hasła mogą się znajdować. No dobra, więc po pierwsze wejdźmy sobie do Manage Website Advanced Settings i widzimy, że w tym przypadku ta strona jest w takim folderze. No to idziemy do takiego folderu, tak? Zobaczymy, czy mamy tutaj nasz web config. Mamy, no ale widać, że generalnie tutaj nic nie ma, dlatego że tak akurat się złożyło, że ten connection string jest dziedziczony z tego, co jest wyżej, tak? W tym przypadku akurat mamy user SA, password SA, to bazy danych, może też tak być, a pewnie gdzieś tam wyżej po stronie serwera możemy znaleźć informację, jak oczywiście ten connection string wygląda, tak? Czyli na przykład, zobaczmy sobie, jak to wygląda po stronie serwera, mamy nasz connection string, no i widać, że mamy tutaj nasz master test, database master, user ID test, password test, no i też możemy taką informację uzyskać. Pobawmy się może tym SA, także to jest coś, co gdzieś tam nam się pojawiło w pliku konfiguracyjnym. Tutaj jest ten inherited test, także to jest coś, co możemy sobie zaszyfrować na przykład. Jeżeli mamy taką sytuację, że faktycznie ten connection string jest czystym tekstem, w naszym narzędziu ASP Network IIS możemy sobie zaszyfrować właśnie ten connection string. W naszym przypadku będzie to webconfig z właśnie naszej strony Acme, no to zadziałajmy w ten sposób. OK. I parametrem do tego jest PEF, czyli jak encryption. I dalej musimy sobie skonfigurować, jaką sekcję chcemy zaszyfrować, czyli connection strings. No i dalej podajemy oczywiście tą, gdzie się znajduje webconfig, czyli mamy, ten webconfig jest tutaj. I podajemy sobie provider i to jest data protection Configuration Provider. W ten sposób, OK. A zastanówmy się, co się nie powiodło. A connection strings. Zrobiłam mało typo. Oczywiście, jest to sekcja connection strings. No i widać succeeded, więc możemy sobie zobaczyć, jak to wygląda po zaszyfrowaniu. I wejdźmy sobie do tego web configa. No i widać, że nie mamy więcej tego SA, tylko mamy na przykład zaszyfrowane dane. I takie coś możemy sobie zrobić dla tego testu, który Wam pokazywałam, dla każdego connection stringa na serwerze. Oczywiście możemy się zastanowić, jeżeli ktoś, załóżmy, włamie nam się na nasz web serwer, jaki jest benefit z szyfrowania czegoś, co można również odszyfrować. No i zawsze jestem fanem tego level up, tak? Czyli Wy wiecie, a ktoś tego nie wie, tak? Więc jest to jedna z metod ukrywania pewnych informacji, żeby nie były w tak oczywisty sposób dostępne. Bądź też, jeżeli wykonujecie backup i zapisujecie gdzieś ten backup, no to wcale nie jest powiedziane, że te connection strings do bazy danych powinny być czystym tekstem, nie tak? Lepiej jest, żeby były zaszyfrowane i są odszyfrowane oczywiście na konkretnym web serwerze. Dobrze. I teraz tak, jeżeli na przykład chcemy trochę więcej podziałać, no to chciałabym jeszcze Wam jedną rzecz pokazać, a mianowicie w IIS-ie mamy możliwość konfiguracji czegoś, co się nazywa Centralized Certificates, co jest dosyć ciekawym mechanizmem, ponieważ pozwala nam na uruchomienie kilku stron HTTPS-owych na jednym IP adresie. Oczywiście można by pomyśleć, że to nie jest jakieś wielkie osiągnięcie, co poniekąd się zgadzam, natomiast no, taka jest możliwość, tak? I teraz, jak to wygląda? Generalnie możemy sobie skonfigurować dostęp do certyfikatów, do kluczy prywatnych certyfikatów i jest to w Edit Feature Settings w IIS-ie, gdzie konfigurujemy sobie, jak widać tutaj, Certificate Private Key Password. Dlatego, że albo na przykład ładujemy certyfikaty z centralnego stora, albo podajemy je ręcznie przy konfiguracji każdego bindings, tak? Czyli do wiązania protokołu, portu, oczywiście IP adresu i tak dalej. Więc jest to jedno z tych ciekawych konfiguracji. Natomiast pytanie, jak wygląda oczywiście hasło do tego miejsca, tak? Możemy sobie oczywiście sprawdzić, jak to hasło jest zapisywane i najprostszą taką metodą jest uruchomienie sobie wejdę sobie do swoich narzędzia Procmon i zobaczenia, gdzie system coś pisze po dysku, tak? System przez duże S, tak? Oczywiście będzie to konkretny proces, w tym przypadku proces IIS-a, więc zobaczymy po prostu, jak to wygląda. No to nasz proces monitor sobie gdzieś tam leci, a w międzyczasie ja sobie skonfiguruję tutaj, jeszcze raz zapiszę konkretne hasło, może na początek zróbmy AA, a teraz sobie je zmienię na nasze hasło. Dzięki temu będziemy widzieć, gdzie to hasło jest zapisywane. No to mamy nasze password. Patrzymy, gdzie są dane do zapisywania. No i widzimy tutaj, że jeżeli sobie przepatrzymy, jakiego typu klucze, gdzie system, gdzie IIS sięga, no to mamy oczywiście program data crypto, Microsoft Crypto RSA, co bezpośrednio wskazuje na kryptografię asymetryczną. No i oczywiście wykorzystujemy do tego celu machine keys, tak? Czyli mówimy tutaj stricte o Data Protection API. Być może kiedyś będę miała okazję Wam opowiedzieć, jak Data Protection API działa. Jest to odrębny temat, bardzo interesujący. Na razie skupmy się na tym, jak wyciągnąć te dane. Więc zobaczcie, co my tutaj mamy. Generalnie mamy kilka kluczy w rejestrze, między innymi Central Cert Provider i mamy coś, co nazywa Private Key Password. Zróbmy sobie jump to. Nie properties, tylko jump to. OK. I widzimy, że private key password wygląda jak base64, tak? Base64. Generalnie nie jest to base64, to znaczy jest. Natomiast jeżeli sobie odszyfrujemy ten string, no to nadal nie uzyskujemy hasła. Gdyby to było base64, to byłoby trochę za słabo. Natomiast chciałabym Wam pokazać, jak uzyskać dostęp do takiego hasła. Będzie to trochę skomplikowane, ale wydaje mi się, że wystarczająco fajne. Po pierwsze, mam tutaj taki skrypt, który sobie po prostu napisaliśmy, nie zajęło to długo, dużo czasu. I w ramach tego skryptu będę się bawić tym stringiem, tak? Wykorzystując provider, który jest wykorzystywany w systemie Windows, do zaszyfrowania i deszyfrowania konkretnych stringów, tak? I teraz pytanie. Najpierw musimy sobie wyeksportować te machine keys, te klucze, które są wykorzystywane w IIS-ie. Natomiast, żeby to zrobić, wykorzystamy do tego celu znany już Wam ASP.NET REC IIS. Szybkie czyszczenie. O, tak. I wykorzystamy sobie go z parametrem PX. I to jest właśnie parametr do eksportu kluczy szyfrujących IIS-a. Bardzo istotne w przypadku backupu, tak? Zobaczmy sobie, co możemy zrobić dalej. PX i musimy skorzystać z kontenera IIS-a. Możecie się zastanawiać, skąd wiem, jak wygląda nazwa. No, akurat IIS jest czymś, co bardzo lubię i wydaje mi się, że wiem, co nieco, co tam w środku się dzieje. Natomiast może sobie oczywiście poszukać wszelkiego rodzaju storów, które są wykorzystywane przez IIS do zapisywania różnych danych. W tym przypadku on się nazywa IIS Was Key. OK. I na koniec zapisujemy sobie, gdzie ten klucz powinien się znajdować. No to w tym przypadku będzie to test XML, na przykład na naszym dysku. I parametr pre, z racji tego, że chcielibyśmy sobie wyeksportować klucze albo klucz prywatny. Oczywiście. No i oczywiście się udało. To jest zwykły XML, więc nic tam specjalnego się w nim nie znajduje i właśnie z tego XML-a będziemy korzystać, żeby odszyfrować te dane. No dobra, no to jedziemy, tak? Najpierw sobie po prostu skonfiguruję zmienne, zdefiniuję zmienne, potem załaduję sobie z rejestru właśnie wartość ten base64, który widzieliśmy, żeby przekonwertować go potem na konkretny string, tak? I w naszej zmiennej pas będzie się znajdowało to, co w tym stringu się znalazło, ale w postaci już zdekodowanej z base64 na zwykły tekstowy string. Możemy z ciekawości zobaczyć zmienną pas, co się w niej znajduje. No i oczywiście mamy po prostu konkretny array, który zawiera te informacje. Pas64 dla odmiany, pas64, będzie zawierał ten base64, którym się posługiwaliśmy wcześniej. Co jest kluczem do sukcesu, to jest odwrócenie tej tablicy. Z racji tego, że w systemie Windows dane są zapisywane dwojako, mamy Little Endian, Big Endian, więc tak naprawdę robiąc jakiś reverse engineering, zawsze warto sprawdzić dwa typy, chyba że coś logicznie wskazuje na konkretny typ. To jest trochę, zajmuje to niestety trochę czasu. Ale no, jak to wiemy, no to wszystko jest jasne. No i na koniec sobie zdekodujemy oczywiście ten string, no i widzimy, że hasło nasze, no to jest po prostu password, tak? Także to z takich trochę trudniejszych rzeczy. Nadal kontynuując w IIS-ie, zanim przejdziemy dalej do systemu operacyjnego, pytanie się pojawia, czy jesteśmy w stanie odszyfrować to hasło tego Frediego, o którym na samym początku mówiłam w kontekście application pulley. No jasne, tak? Jeżeli oczywiście wejdziemy sobie do Advanced Settings, no to widzimy, że tutaj to konto jest skonfigurowane. Ono, jak wpisujemy sobie tutaj hasło, no to hasło gdzieś musi po prostu się znaleźć. I podobną metodą, jak robiliśmy wcześniej z procmonem, ja już tego procmona wyłączę, można sobie prześledzić, gdzie to hasło się zapisuje. I to hasło w tym przypadku zapisuje się w Application Host Config, ale niestety nie czystym tekstem. Więc musimy znaleźć metodę odszyfrowania tego. Natomiast bardzo prosto, tak? Albo zrobimy to ręcznie, co zajmie nam trochę czasu, albo skorzystamy z narzędzia, które znajduje się defaultowo w folderze inet.srv, czyli tam, gdzie się znajdują pliki konfiguracyjne IIS-a, appcmd i konfigurujemy sobie opcję właśnie z pokazaniem nam ustawień application pulley. Czyli list, app pool i wybieramy sobie oczywiście nazwę, czy za dużo p dałam, app, za dużo o jedno p. Wybieramy sobie nazwę tej application pulley, czyli w naszym przypadku to jest app1, no to app1 i eksportujemy dane do tekstu i chcę wszystkie dane. No to ciach. Zobaczymy, co tam mamy. I widać, że mam naszego Frediego i zaznaczyłam akurat teraz na prezentacji, łącznie z hasłem, tak? Także pamiętajmy, że jeżeli chodzi o to hasło, no to ono zapisywane jest w wielu miejscach, na wiele sposobów, a tak naprawdę tylko nasze hasze, czyli dane do logowania, są zapisywane w sposób nieodwracalny, tak? Więc ten system musi jakoś funkcjonować, musi wziąć te nasze credentials i coś tam z nimi zrobić. Dobrze, jedziemy dalej w prezentacji. Zobaczmy, jak dalej wygląda właśnie kwestia tego tak zwanego pasty hash. No to podsumowując, oczywiście hasła znajdują się w kilku miejscach. One są generalnie odszyfrowywane. Jest to robione na kilka sposobów, jak widać. Natomiast bardzo ciekawym tematem jest zagadnienie past i hash, które de facto zasługuje na osobną prezentację, natomiast pokażę Wam technicznie, jak wygląda ten proces, po pierwsze uzyskiwania hasza, po drugie uwierzytelniania się nim w infrastrukturze, tak? Oczywiście jest kilka metod zabezpieczenia przed tym. Takim najważniejszym jest wdrożenie rozwiązania Code Execution Prevention, który będzie de facto przeciwdziałało uruchomieniu jakimkolwiek narzędzi i wykonania tego pass i hash, bo do tego potrzebne jest jakieś narzędzie, tak? Więc to jest to. Ale oczywiście Windows 10 niedomyślnie, ale w wersji Enterprise i po kilku opcjach skonfigurowanych też by default wprowadza zabezpieczenie poprzez pass i hash. Nazywa się to Credential Guard. Zobaczcie sobie, bardzo ciekawa funkcjonalność. Tak naprawdę są dwie funkcjonalności w Windows 10, które lubię. Jedno to jest Credential Guard, a drugie to jest Device Guard, które w aktualnym świecie mają zdecydowany sens, żeby je wdrożyć. Natomiast przejdźmy do tematu. Ok, jeżeli chodzi o różnego rodzaju typy danych, no to mamy coś, co się nazywa NTHash i mamy coś, co się nazywa LMHash. LMHash jest kompletnie stary i używanie jego jest zabronione, dlatego że krakowanie go zajmuje po prostu minuty. NTHash to jest coś, czego używamy teraz. I teraz uwaga, mam nadzieję po raz ostatni, bardzo dużo osób mówi, że jest to MD5. Co jest oczywiście nieprawdą, jest to MD4, polecam przeliczenie, tak? Jak przeliczycie, to zobaczycie, jest to MD4, nie MD5, jak dużo osób twierdzi. Najwidoczniej ci, którzy twierdzą, tego nie policzyli. I ten hash właśnie jest używany do tak zwanego past hash, czyli ataku polegającym na uwierzytelnieniu się haszem. Zobaczmy, jak taki atak wygląda. Dobrze, więc po pierwsze weźmy hasze, tak? To jest pierwsza rzecz. Jestem zalogowana tutaj jako lokalny user Paula. Żeby w ogóle móc wziąć hasze, potrzebne mi jest uruchomienie CMD jako local system, dlatego żeby uzyskać dostęp do bazy danych SAM, live, tak? Czyli online, ja nie robię żadnych kopii, nie używam shadow copies i tak dalej, ja chcę po prostu na żywo uzyskać te hasze, muszę być uwierzytelniona jako local system, tak? Także to właśnie zrobiliśmy. No dobra, teraz tak, żeby uzyskać te hasze, potrzebne jest jakieś narzędzie. I teraz tak, bardzo polecam nasze narzędzie, nie dlatego, że jest nasze, dlatego, że my je napisaliśmy między innymi dlatego, że jest dużo narzędzi, którym po prostu nie można ufać, tak? Mamy pwdump, czyli pwdump. Generalnie, jeśli ktoś mi powie, jaka jest ostatnia wersja tego, to będę wdzięczna, ponieważ jest cała masa różnego rodzaju kompilacji i niestety w wielu z nich znajduje się jakiś malware, więc jeżeli uruchomicie pwdump jako local system, no to brawo, nie jest to najbezpieczniejsze rozwiązanie, stąd też napisaliśmy własne narzędzie. Takie, które będzie zawsze działać, jest bezpieczne, takie, któremu ufamy, wy nie musicie, ale my naszemu narzędziu ufamy, dlatego też jest nam bardzo wygodnie z tego narzędzia skorzystać. No i oczywiście do pobrania z linków, które publikujemy zawsze na Facebooku, także jak polubicie naszą stronę, to tam będzie. Okej, CQHash dump version 2, sam dump i jedziemy. Mamy oczywiście nasz hash. Także to jest ten tak zwany NTHash, czyli MD4, hasła w tym przypadku administratora. To jest hasło lokalnego administratora, natomiast co ja chciałabym pokazać, to, że poprzez hop, jeżeli hasło lokalnego administratora jest takie samo na wielu maszynach, jesteśmy w stanie osiągnąć trochę więcej, tak? I to jest ten past i hash, o którym chciałabym powiedzieć. Oczywiście on się dzieli na dwa typy, tak? Lokalny i domenowy. Możemy również przemieszczać się w ten sam sposób, używając kont domenowych. Natomiast zobaczmy oczywiście, jak to wygląda lokalnie. Do tego celu skorzystam z narzędzia, który być może jest Wam znany, natomiast pewnie nie w tej edycji, z racji tego, że akurat my robimy bardzo dużo rzeczy związanych z security, współpracujemy również z autorem narzędzia, czyli z Benjaminem i mamy własną edycję, tak? Ja tutaj zaznaczę Secure Edition, jak widać, to jest edycja, która nie jest rozpoznawana przez antywirus. Także antywirus w tym przypadku no, nie ma najmniejszego znaczenia. Okej, zobaczmy. Secure LSA jest to jedno z komend, PTH, Pasty Hash. Wykonam sobie taki Pasty Hash w kontekście usera administrator, no bo do tego mamy domain localhost, no bo lokalnie, tak jakby nie mamy innej żadnej domeny, jest to po prostu konto lokalne, NTLM i oczywiście wdam sobie tego hasha. Co się teraz dzieje, to ja mam konsolę uruchomioną jako lokalny administrator. Co jest ciekawe, bo jeśli zrobię Who am I, no to oczywiście pokażę system. Nie jest to system. Jest to konsola uruchomiona z tokenem administratora. Co jest interesujące i dlaczego chciałabym Wam to pokazać? No więc zobaczmy. Dam sobie exit i na przykład w naszych narzędziach mam psexec i spróbuję się uwierzytelnić. Jeszcze zobaczmy, oczywiście mam kilka tutaj maszyn uruchomionych w tle. Jedną z nich uruchomię sobie, to jest po prostu zwykły serwer, akurat w tym przypadku web serwer, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Spróbuję się uwierzytelnić jako no to konto, które teraz mam, czyli efektywnie local system, do 10.10.10.200 jako cmd.exe, zobaczmy, no to mamy jakieś tam access denied, co ma oczywiście sens, dlatego że no, prezentujemy jakiś typ uprawnień tutaj, jakiś typ również privileges, czyli permissions i privileges, uprawnień i przywilejów tak zwanych. To samo możemy zrobić na przykład będąc również lokalnym administratorem, ale jestem, jak widać, Paulą i wejdźmy sobie do tego tools, psexec, damy 10.10.10.200, cmd, no i również access is denied, no bo logiczne, tak, w konkretnym kontekście nie mamy dostępu do tego serwera. Ale na przykład już przy tej konsoli Pasty Hash, którą mieliśmy wcześniej, zrobimy sobie psexec 10.10.10.200 do cmd.exe. No i generalnie to trwa troszeczkę dłużej, zobaczymy jaki jest efekt. Jeżeli konto i hasło jest takie samo, przy czym my nie znamy tego hasła, znamy tylko hash, no to powinniśmy się w stanie zalogować oczywiście na tego 10.10.200, tak? Oczywiście trochę to trwa, możemy poczekać, możemy iść dalej. No i na koniec powinniśmy mieć oczywiście konsolę zdalną do tego serwera. Zobaczmy sobie hostname. No i widać, że jestem na web serwerze, tak? To jest ten pasty hash. Jak widać, nie zawsze hasło jest istotne w pewnego rodzaju sytuacjach. Dobrze. Teraz tak, jeszcze jedna z ciekawostek, ponieważ mówiliśmy o wyciąganiu danych z pamięci, tak, wszelkiego rodzaju haseł z pamięci, no to jest dokładnie ten sam scenariusz, tak. Możemy również skorzystać z naszego Mimikatz Secure Edition i mamy tutaj kilka również dodatkowych opcji, o których zaraz powiem. Natomiast standardowo zawsze powinniśmy wziąć sobie ten debug privilege, czyli privilege debug, ok, typo, ok, mamy w koncie local systemu, nie musimy tego robić, ponieważ ten privilege zawsze jest on, natomiast jeżeli chodzi o konto każde inne, no to oczywiście powinniśmy je wziąć, przy czym dodam, że tylko grupa administrators ma ten debug privilege. Debug privilege pozwala nam na rozmawianie, debugowanie procesów, na przykład procesów systemowych w sesji live, tak, nie potrzebujemy żadnych specjalnych opcji do tego. I żeby wziąć te credentials, tak zwane z pamięci, musimy po prostu wykorzystać jedno proste polecenie, co jest secure LSA, logon passwords, jak widać, secure LSA, jeszcze raz, zaraz zobaczę, znowu tutaj, po secure LSA, logon passwords, no i oczywiście widać, że i to jest w systemie generalnie w ten sposób, nasze username i hasło oczywiście jest zapisywane w jakiś tam sposób czystym tekstem, co jest dosyć ciekawe, bo akurat w przypadku lokalnego administratora nawiązaliśmy naszą sesję właśnie poprzez Mimikatz, no i widać, że nie używaliśmy żadnego hasła, ale mamy nasz hash. Chciałabym Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz pokazać, ponieważ na tym polega właśnie atak Pasty Hash, że jeżeli uda nam się gdzieś tam zdalnie nawiązać jakąś sesję, no to pytanie, kto jest bądź był zalogowany na tej maszynie, tak? Jeżeli był to jakiś tam, załóżmy, administrator, tak, możemy w tą stronę pójść, no to jeżeli na przykład ktoś się zdalnie zalogował, nie wylogował, nawet jak się wylogował, to też nie zawsze to hasło jest usuwane, to zależy od kilku czynników. Możemy jeszcze raz sobie uruchomić właśnie nasz dump z pamięci. On tym razem był trochę dłuższy, no bo ponieważ możemy zobaczyć sobie, jak wygląda kwestia tego domain admina, no i widać, że jednak tym razem domain admin to hasło w pamięci zostawił. Także taka dobra rada oczywiście dla wszystkich. Domain admin powinien się on tylko logować na domain controller. A jeżeli chodzi o workstację, powinniśmy mieć grupę workstation admins, server admins, infrastructure admins. Jak sobie nazwiecie, to już jest nieważne. Natomiast jest to dosyć istotne w całym tym procesie, dlatego że no, nie chcemy oczywiście zostawiać tych danych logowania wcześniej. Poza tym jest to dobra security praktyka, żeby po prostu używać konta domain admin tylko i wyłącznie na kontrolerze domeny. No dobra, tak podsumowując, tak, do czego się nasze demo sprowadziło. Po pierwsze, w Windowsie mamy coś, co się nazywa single sign-on i single sign-on jest ułatwieniem dla nas, tak, więc jeżeli na przykład jesteśmy gdzieś zalogowani na komputerze domenowym, no to są dwa protokoły, których używamy do logowania. Mamy Kerberos i mamy NTLM version 2. Mam nadzieję, że nie version 1, ponieważ już jest trochę przedawniony i prościej się wyciąga hasze użytkownika z niego i krakuje efektywnie, ale to też temat na inną prezentację. Natomiast niezależnie od tego, z czego korzystamy, Local Security Authority Subsystem pozwala nam na ten single sign-on, tak? Czyli mamy skeszowane nasze dane uwierzytelniające w pamięci i wykorzystujemy je do logowania się tu i tam i tak dalej. Również tyczy się to biletów Kerberosowych, tak? Czyli tych tickets. Polega to dokładnie na tym samym. Więc jeżeli mamy te dane gdzieś tam skeszowane w pamięci, to zarówno w przypadku biletu, jak i zarówno w przypadku hasza, LSA, ss..exe gdzieś tam te dane nam przekazuje i dzięki temu nie musimy za każdym razem, jak gdzieś zdalnie się dostajemy, typu /// file server, wprowadzać hasła użytkownika, więc to jest duża zaleta. I teraz, co ciekawe, wykorzystując to, no to trochę można podejrzewać, że jest z tym problemów, dlatego że cokolwiek się znajduje takiego w pamięci, jesteśmy w stanie to wykorzystać i dokładnie to zrobiłam. To jest ten pass the hash. Jest też również attack pass the ticket. Więc w kontekście Windowsa, no po prostu tak to działa. Pytanie, czy to jest złe? No nie jest to złe, jest to dla naszego komfortu. Jeżeli będziemy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa typu nie logujemy się uprawnionym kontem na stację użytkownika oraz mamy wdrożony code execution prevention, co jest oczywistą rekomendacją Microsoftu, no to wszystko jest okej, okay, tak? Jest też kilka hotfixów wprowadzonych, które po wylogowaniu się z danej sesji wręcz usuwają dane do logowania się z pamięci danego serwera. Więc warto się przyjrzeć temu tematowi. Jest to temat, tak jak mówię, również na jeden dzień. Natomiast na tej podstawie, o której sobie powiedzieliśmy, jesteście w stanie spokojnie poszukać więcej informacji w internecie, jak sprawić, żeby pass the hash nie działał. Okej, jeżeli chodzi o ten problem, o którym właśnie sobie powiedzieliśmy, no to mamy gdzieś tam sesję zdalną nawiązaną, ktoś wykonuje ten pass the hash, ewentualnie, bądź też na przykład ktoś loguje się zdalnie na konto swoje, ale na komputer użytkownika, gdzieś tam na serwer. Jeżeli ktoś jest na danym serwerze, no to jak już wcześniej Wam pokazałam, tym Secure LSA Logon Passwords, jesteśmy w stanie wyciągnąć sobie te dane z pamięci bezpośrednio, tak? I wtedy taka osoba jest w stanie pójść dalej z tymi danymi. Mamy nadzieję, że to nie jest domain admin. Pewnie się zastanawiacie, jakiego typu privileges, czyli przywileje, powinniśmy mieć, żeby takie dane uzyskać. No, odpowiedź jest bardzo prosta. Powinniśmy mieć ten tak zwany debug privilege. Jak sprawdzić w ogóle, czego mamy? whoami/all i wtedy widzimy, czy ten debug privilege jest. On powinien być oczywiście na liście. Niezależnie od tego, czy jest disabled, czy enabled, to jest nieistotne. Jeśli jest na liście, to znaczy, że go mamy. I tak jak mówię, każdy będący domyślnie członkiem grupy Local Administrators go ma. Więc tak, ktoś powinien być lokalnym administratorem, żeby móc pójść dalej. Oczywiście jednym z zaleceń Microsoftu jest wdrożenie czegoś, co się nazywa LAPS, czyli Local Admin Password Solution, czyli bezpośrednim rozwiązaniem na pastichasz na kontach lokalnych, czyli to jest dokładnie to, co Wam pokazałam, tak? Mamy takie same konta administratorów wszędzie, na workstacjach, serwerach. Jest to straszne. Generalnie w czasie naszych pentestów jest to eksploitowane w 99% przypadkach, 99% przypadkach. Ten 1% to są jednak klienci, którzy wdrożyli tego lapsa. No i świetnie, tak? Ponieważ ta droga ataku została właśnie zablokowana. Także to jest coś, o czym warto wiedzieć. Nie logować się zdalnie uprawnionymi kontami. Jeżeli istnieje potrzeba zmieniania czegoś na stacji użytkownika, no to oczywiście powinniśmy to robić właśnie z kontem jakimś typu domain user, ale będącym w grupie local administrator z nadem tej danej workstacji. No dobrze. I pastihash technik polega na tym, że jesteśmy w stanie wziąć ten hash, no i gdzieś tam się przemieszczać z nim, robiąc cały czas memory dumpy i ekstraktować coraz to bardziej interesujące dla nas credentials i później lub też wcześniej uda nam się uzyskać dostęp do domain admina i szczerze powiedziawszy nie mamy pentestów, w którym nie bylibyśmy w stanie się dostać do środka, do klienta. Między innymi jest to jeden z punktów wejścia. No dobrze. No i na koniec oczywiście mamy narzędzie Mimikatz, które pozwala na wszystko. Polecam skorzystanie z naszego narzędzia, z naszej wersji Mimikatz, ponieważ tak jak powiedziałam, nie jest wykrywana przez antywirus. Oczywiście gdzieś tam kłania się etyka. Czy powinniśmy to robić w naszej infrastrukturze? No zdecydowanie nie. Poćwiczcie sobie po prostu z tym narzędziem, żebyście zrozumieli dokładnie, jak on działa. Nasze narzędzie dodatkowo ma jeszcze kilka dodatkowych ciekawych opcji, więc też warto na to zwrócić uwagę. No dobrze. Jeszcze jedną rzecz chciałam Wam pokazać. Jest to te credentials indirectly i w ramach tego jest bardzo ciekawe demo, ponieważ chciałam trochę rozmyć mit w kilku słowach związany z tymi tak zwanymi cache credentials, ponieważ efektywnie to nie są credentials, tak? To no, teoretycznie gdzieś tam daleko są, ale my nie możemy tego do niczego wykorzystać. To jest po prostu wartość w rejestrze, do której warto się przyjrzeć. Jestem tym bardziej dumna o tym mówić, dlatego że po około pół roku researchu jesteśmy jedyną ekipą na świecie, która zrobiła reverse engineering tego, jak Data Protection API zapisuje właśnie te cache credentials i we współpracy z Benjaminem, który po prostu udostępnił nam platformę do dodania dodatkowej jeszcze opcji do Mimikatza, jesteśmy w stanie trochę więcej się tym pobawić, tak? Także to, co Wam pokazuję, na pewno nie słyszeliście o tym nigdy, dlatego że no to jest coś, czym się zajmujemy, tak? Okej. Zobaczmy. Jestem aktualnie, chciałam Wam pokazać bezpieczeństwo i zagrożenie, tak, konkretnej sytuacji. Jestem aktualnie zalogowana jako Freddy, tak? To jest Freddy Krueger, mamy naszego usera. I teraz co chcę pokazać? Chcę pokazać jedną rzecz, że jeżeli mamy na przykład dane zapisane w przeglądarce, to te dane w przeglądarce są zapisywane właśnie z wykorzystaniem Data Protection API. Na przykład Chrome, bardzo piękny przykład. Mamy na przykład LinkedIn, no i mamy hasło gdzieś tam zapisane. Nie jest to żadna wielka filozofia, żadna, dlatego że to hasło oczywiście musi być przez nas odszyfrowywalne, dlatego że my korzystamy z niego w przeglądarce, także zostało zapisane z wykorzystaniem naszego Data Protection API. I teraz pytanie, czy jeżeli ja nadpiszę te cache credentials, to czy ja jestem w stanie uzyskać dostęp do danych uwierzytelniania użytkownika? No więc generalnie nie, natomiast to, co my zrobiliśmy, odpowiedz mi tak, pod konkretnymi warunkami. Zobaczmy. Po pierwsze, co zrobię, to zbutuję się z po prostu ISO, więc zadziałajmy tutaj, w tym kierunku. Można to zrobić online, można to zrobić offline. Chciałabym to zrobić offline, dlatego że jest, wydaje mi się, dosyć proste do pokazania w naszej krótkiej prezentacji. Natomiast online też to działa, tak? Także jest to coś, co jest no, jakimś tam nawet nie problemem, co sytuacją, nad którą warto się pochylić i zastanowić, czym te cache credentials tak naprawdę są. Dobrze, zbutuję się teraz z płyty i moim zadaniem będzie właśnie nadpisanie tych cache credentials. Zróbmy to. Repair your computer. Dobrze. Troubleshoot. Advanced options. Przejdźmy sobie do naszego command prompt. Ja trochę powiększę tutaj czcionkę, niestety nie mam akurat w tym przypadku na to wpływu, żeby wszyscy widzieli. Dobra, wejdźmy sobie na dysk D, gdzie w naszych CQ Toolsach mamy nasze Kiwi Secure Edition i wykorzystajmy sobie właśnie tego naszego Mimikatza z tym naszym researchem do nadpisania tych cache credentials. Co jeszcze ciekawe chciałabym Wam pokazać. Generalnie, zanim oczywiście to zrobimy, pojawia się pytanie, klucz, jak to wygląda w kontekście właśnie logowania online, offline. No, bardzo to jest proste. Myślę, że jeszcze Wam to pokażę. Po pierwsze, mamy tutaj oczywiście ISO. Jeśli chodzi o settings, no to mamy nasz network adapter, mamy jako internal. Dam na not connected, zmienię to na tym poziomie jeszcze, dlatego że chciałabym Wam pokazać, wróćmy jeszcze na chwilkę do systemu Windows 10, chciałabym Wam pokazać, z jakim hasłem się loguje, tak? Więc jest to jakieś tam ciekawe zagadnienie, żebyście zobaczyli, że nie jest to takie oczywiste. No dobra, za chwilę będziemy mieć tą sesję logowania dostępną i zaloguję się z hasłem. Zobaczmy. Podgląd, password, tak? Także ja jestem w stanie się z takim hasłem zalogować. My sobie to hasło zaktualizujemy. Więc chciałam Wam pokazać, że to rozwiązanie jednak jest bezpieczne, tak? Oczywiście udało nam się wejść. Przy czym przypominam, logujemy się z cache credentials, tak? Dlatego, że network adapter jest do nikogo nie podłączony, także nie mamy dostępu do naszego kontroler domeny. OK, i teraz. Na czym polega ten myk, do którego teraz wracamy? Polega on na nadpisaniu wartości w rejestrze właśnie naszym nowym hasłem, tak? Także to będzie dosyć ciekawe. I naszym zadaniem będzie, zróbmy sobie restart, oczywiście tak to zrobić, żeby nam to wszystko zadziałało. I tu jest właśnie ta trudność. Mimo, że to wygląda bardzo prosto, to proste nie jest. Żebyśmy zalogowali się do konta albo na profil tego użytkownika domenowego właśnie z wykorzystaniem tych nowych cache credentials. I pokażę Wam, czy te wszystkie sekrety, które gdzieś tam użytkownik sobie zachomikował, są bezpieczne. Generalnie mówię już teraz, że są bezpieczne, natomiast no, my się trochę tym pobawiliśmy i tak jak mówię, w pewnych warunkach nie do końca to tak wygląda, ale generalnie jest to bezpieczne. Dodam jeszcze jedną rzecz, że w czasie tego całego researchu napisaliśmy ponad 40 różnych narzędzi, które w sumie skompilowaliśmy w jedno, więc trochę to zajęło, żeby właśnie udowodnić wszystkim, że cache credentials są bezpieczne. Natomiast nie służą do niczego typu pasty, hash i tak dalej. Dobra, command prompt, jeszcze raz szybko zmieniamy. OK. I wejdźmy sobie na nasz akurat dysk systemowy, w tym przypadku D. Kiwi Secure Edition. Uruchommy sobie jeszcze, mamy jeden folder i wejdźmy sobie do naszego Mimikatza. I tutaj akurat nie musimy robić privilege debug, ponieważ mamy offline access, więc to nie ma najmniejszego znaczenia. LSA dump, cache. Uruchomimy sobie teraz właśnie, damy to na przykładzie, w naszym przypadku Windows. Akurat tab nie działa, system 32 config. System i musimy zaatakować de facto te dwa klucze w rejestrze, czyli system i security. Ja sobie tu szybko napiszę config security, ponieważ dane, które się zawierają w tych kluczach, wpływają na generowanie wszelkiego rodzaju secrets w systemie. Między innymi, żeby uzyskać dostęp do haszy, generalnie, już niezależnie od tego tematu w systemie, potrzebujemy dostęp do system i security. I ze switchem Kiwi. I jak widać, udało nam się uzyskać informację, że w rejestrze właśnie te cache credentials były, i to jest ta dolna wartość, dla Frediego, czyli dokładnie to, o co nam chodzi, i dla administratora. Więc udało nam się te wartości nadpisać. I zobaczmy, i to jest już końcówka, przebutujemy się znowu do Windowsa 10, tym razem normalnie. I zobaczymy sobie, czy jesteśmy w stanie się zalogować z hasłem na konto domenowe, tylko że innym. I pytanie jakim, tak? Pamiętamy, że to było password. Tym razem skorzystamy sobie z innego hasła, które zostało wygenerowane przez nasze narzędzie, a mianowicie jest to hasło z Zobaczmy. Mimikatz. Tak, czyli loguje się do konta domenowego, ale z cache credentials z innym hasłem. No i jak doświadczenie pokaże, będziemy w stanie oczywiście uzyskać dostęp do takiego profilu. Teraz pytanie, co z sekretami? No więc te sekrety, w zależności od tego, jak aplikacja je zapisuje, na przykład Chrome tutaj nie jest najlepszym przykładem, niestety, ale Internet Explorer, Firefox i tak dalej, generalnie zapisują to w sposób prawidłowy, ale zobaczymy sobie oczywiście, czy jesteśmy w stanie uzyskać dostęp, tak jak poprzednio, do konta hasła Frediego, do LinkedIn na przykład. No i trochę to trwa, dlatego że szukamy odpowiedniego klucza w Data Protection API. Tak naprawdę to jest key container, który zawiera klucz, który służy nam do odszyfrowania klucza, do odszyfrowania hasła. Ale jak widać w tym przypadku LinkedIn mamy username Frediego, ale już nie mamy hasła, tak? Także nasze cache credentials są wykorzystywane w wielu miejscach. Tak naprawdę efektywnie służą do jednego, do logowania się, kiedy nie mamy dostępu do kontrolera domeny, natomiast również pobawienie się trochę nimi i oszukanie ich, jak widać, nie pozwala na uzyskanie do wszelkiego rodzaju sekretów, natomiast na pewno pozwala na uzyskanie dostępu do offline profilu domenowego użytkownika. Cache credentials w rejestrze wyglądają tak, więc nie jest to oczywiste, więc możecie sobie wyobrazić, jak długo, jak trudne jest dojście do tego, co tam pod spodem jest i kto to szyfruje i czym, i jakie klucze i gdzie te klucze są, więc trochę tego jest. Nie wspomniałam na początku, ale wydaje mi się, że warto. Akurat nasz zespół ma dostęp do kodu źródłowego Windowsa, co jest dosyć miłe, natomiast nawet to nie pozwala nam w 100% na dojście do pewnych rzeczy, tak? Dlatego, że nie mamy dostępu 100%, mamy taki 99% i do tych najbardziej interesujących rzeczy jednak nie mamy, więc musimy sobie radzić sami właśnie poprzez wykonywanie własnego researchu. No było ciężko, ale generalnie wiadomo przynajmniej, że cache credentials są bezpieczne. Dobrze, podsumujmy, tak? Pamiętajmy, że za każdym razem, jak wpisujemy gdzieś tam naszego nazwę użytkownika i hasło, to hasło gdzieś musi być zapisywane. Musimy być w 100% świadomi, w jaki sposób. Czy jest to odwracalna wartość, czy nie? Czy jest to hash? Na przykład, jeśli tak, to czy jesteśmy w stanie gdzieś dalej go wykorzystać? Czy na przykład jest to na przykład właśnie wartość, którą da się zdeszyfrować. Co ciekawe, powiem Wam, że robiłam pentest całkiem niedawno u klienta. Okazało się, że po sieci jakaś aplikacja finansowa uwierzytelnia się właśnie username'em i haszem użytkownika, ale w aplikacji haszem użytkownika, gdzieś tam do serwera, więc udało mi się te hasze użytkowników zebrać i pytanie, które z tych haszy są takie same jak dane do logowania w systemie, tak? Czy użytkownicy reużywają haseł? Także jest to też istotny aspekt tego, tak? Bo być może nasze hasło jest zapisane bezpiecznie, ale gdzieś tam indziej zapisaliśmy inne hasło i niekoniecznie to tak wygląda. Oczywiście pamiętajmy o zastanowieniu się nad passy hash prevention, tak? Czyli zapobieganiu właśnie atakom passy hash. Tak jak mówię, jedną z najlepszych metod tak naprawdę jest wdrożenie Code Execution Prevention, chociażby AppLockera, DeviceGuarda, bądź też inne rozwiązania, które temu służą. Powiem Wam, że statystycznie nasi klienci zaczynają to wprowadzać z całego świata, dosłownie, więc no, cieszymy się, że jest taka tendencja, tak? Mamy nadzieję, że też będziecie takie coś wdrażać, bądź też macie już wdrożone. Oczywiście pamiętajmy, że te hasła powinny być skomplikowane, powinny być różne, nie powinniśmy ich reużywać i najlepiej do tego celu, jeżeli mamy ich dużo, skorzystać z jakiegoś software'u typu KeePass i tak dalej, żeby przechowywać hasła w zaszyfrowanym blobie, taki, który nie ładuje tego do pamięci, na przykład KeePass jest takim rozwiązaniem, wiemy, bo testowaliśmy pod różnymi kątami i oczywiście pamiętać jakieś jedno master hasło do tego, żeby te hasła nadal były niereużywane, skomplikowane, wprowadza to pewną trudność, ale przy wykorzystaniu takich narzędzi jesteśmy w stanie sobie jakoś sensownie poradzić. Także, to byłoby na tyle. Paula Januszkiewicz, bardzo dziękuję. Polecam na spojrzenie na te linki, które na początku Państwu dałam w moim frontowym slajdzie, który właśnie wyświetla się na ekranie. Na dole jest link do naszej facebookowej strony. Polecam również obserwowanie nas na Twitterze, ponieważ są to w zasadzie nasze jedyne kanały, w których używamy do komunikacji o tym, co nowego się pojawiło, jakie mamy nowe narzędzia, jakie nowe podatności itd., itd. No, security jest fajnym tematem. Dziękuję bardzo. Do widzenia.